Kiedy minioną niedzielę usługiwałem i później otrzymałem wiele ciepłych słów za słowo, za przesłanie, a także padły zapytania, czekamy na drugą część. A więc pomyślałem sobie, dlatego może druga część być, żaden problem. To jest temat rzeka, a więc dzisiaj druga część i chcę jeszcze coś dodać do tego, o czym mówiliśmy tydzień temu. A więc dzieliłem się, jak to Pan położył mi na serce zagadnienie dotyczące naszego życia. Nazwałem tą myśl, mamy tylko jedno życie i pytanie, jak wykorzystać je najlepiej. Opieramy się na jednym wersecie z Księgi Jeremiasza. Ten werset był dla mnie inspiracją do tych rozważań. I ten werset brzmi tak. Przeminęło żniwo, skończyło się lato, a nie jesteśmy wybawieni. To jest tłumaczenie z Biblii naszej warszawskiej, tłumaczenie brytyjskie. A Biblia warszawsko-praska tak ten werset oddaje. Minęły już żniwa, skończyło się lato, a na nas zbawienie nie przyszło. Powiedziałem tydzień temu i powtórzę kilka zdań, że życie nasze składa się z wielu elementów, z wielu części. Jednym z elementów, i to jest bardzo ważny element naszego życia, to jest życie rodzinne, to jest rodzina. Mówiłem o tym, jak ważnym elementem w życiu człowieka jest jego praca. Że człowiek, każdy z nas pracuje, musi poświęcać czas na pracę, musi spędzać czas w pracy. Biblia mówi nam, kto nie chce pracować, niechaj nie je także posiłków. A więc musimy pracować. Mówiliśmy o tym, jak ważnym elementem naszego życia jest odpoczynek, jest czas na rozrywkę. Spędzamy czas, by spać, by mieć sen. Poświęcamy czas na spożywanie posiłków. Jest też czas na leniuchowanie. Ale powiedziałem także, że ponad tym wszystkim i w tym wszystkim każdy z nas musi zostać dobrym menadżerem swojego życia. I określiłem to tak, że musimy być dobrymi prezesami w naszym życiu. Aby czas, który mamy, który Bóg nam daje, życie, które mamy, które Bóg nam daje, wykorzystać jak najlepiej, dlatego że mamy jedno życie i gdy to życie się skończy, będzie już po prostu koniec. The end, finito. Będzie za późno. Mamy jedno życie, które Bóg daje nam przeżyć, i On chce, abyśmy to życie umieli wykorzystać. I ważnym elementem w naszym życiu, ważnym tym elementem dodatkowym do tych wszystkich rzeczy, które robimy, jest Królestwo Boże, jest to, co robimy dla Pana, jest żniwo, o którym mówiliśmy, to był nasz temat tydzień temu, że Biblia pokazuje nam obrazowo, parafrazując, to zdobywanie tych terenów dla Królestwa Bożego, zdobywanie dusz dla Pana żniwem. I czytałem, jak wiele jest fragmentów w Biblii, które mówią, że żniwo trwa. Mówiliśmy o tym, że Pan Jezus powiedział, abyśmy podnieśli nasze oczy i zobaczyli, że pola gotowe są do żniwa. Jeśli nasze oczy są spuszczone w dół i nie patrzymy na żniwo, to go nie zobaczymy. Powiedziałem także tak, że jest to coś bardzo frustrującego dla rolnika, kiedy zmarnuje się żniwo, kiedy zniszczy się żniwo, kiedy pola nie zostaną zebrane, czy zboże wspólnie zostanie zebrane. Zaprzepaszczenie żniwa jest tragedią dla rolnika. Powiedzieliśmy to w kontekście przenośni do naszego życia. Aby nie marnować szansy. Aby ten element żniwa wykorzystać. Lato jest nam dane po to, abyśmy nie przepaścili tego lata, abyśmy nie zaprzepaścili tego czasu, abyśmy wykorzystali go na żniwo. Są różne elementy w roku, pory roku. Jest wiosna, jest jesień. Mówiliśmy o tym, że jest zima, jest lato. I to lato jest czasem żniwa. I to lato musi być w naszym życiu, musi być wpisane w nasze życie, w tym duchowym wymiarze, aby zbierać żniwo, aby zebrać plon, aby być aktywnym i aby także skorzystać z tych szans, które Bóg nam daje. Chciałbym dzisiaj jeszcze coś dopowiedzieć. Był pewien człowiek, o nim w głównej mierze pisze Nowy Testament. Jest to bardzo ciekawa postać, dlatego że tenże człowiek nie był w gronie uczniów, którzy chodzili z Panem Jezusem, ale nawrócił się, przyjął Pana, spotkał Jezusa pod Damaszkiem, kiedy prześladował chrześcijan. Wiecie, o kim mówię? Miał na imię Szaweł, Saul, i był gorliwym Izraelitą, miał ogromnie wysokie wykształcenie, był pasjonatem żydostwa, był zafascynowany zakonem i nie cierpiał chrześcijan. Oj, on nie cierpiał chrześcijan. On był prześladowcą, tak go przedstawia Biblia. Ale tenże człowiek pewnego dnia się nawrócił. Pewnego dnia, kiedy pędził ze swoimi ludźmi, aby pojmać chrześcijan, Pan Jezus stanął na jego drodze pod Damaszkiem, oświeciła go wielka światłość, spadł z konia i zobaczył Jezusa. I oddał mu swoje życie. On napisał w liście do Galacjan, że przyjął Jezusa nie poprzez to, że ktoś go Jezusa nauczył, ktoś mu o Jezusie wytłumaczył, ale przyjął Jezusa przez swoje osobiste objawienie. On spotkał Jezusa w życiu, jego życie zostało przemienione, zupełnie przemienione. I co się stało z Szawłem? Został Pawłem, apostołem Pawłem. Zrodziła się w jego sercu niesamowita pasja, by realizować Boży plan, czyli plan wielkiego żniwa. Oto Paweł, był niesamowitym człowiekiem, który z niesamowitą energią i pasją pracował na polu żniwa. Jest dla nas przykładem, jest dla nas wzorem. Zrodziła się w jego sercu pasja do bycia współpracownikiem Bożym. On chciał z Panem Bogiem współpracować. Mówiliśmy o tym tydzień temu, że my jesteśmy współpracownikami Bożymi, że Pan jest Panem żniwa, a my jesteśmy tymi robotnikami na polu żniwa. Pan Jezus modlił się niesamowicie gorąco, modlił się, kiedy ujrzał ludzi rozproszonych, rozbitych, nieszczęśliwych i mówi: żniwo, Ojcze, jest wielkie, ale robotników jest tak mało. Wypchnij robotników na żniwo. To była modlitwa Jezusa. Czy modlimy się modlitwą Pana Jezusa? Ja myślę, że powinna to być nasza modlitwa codziennie. W Kościele powinniśmy się tak samo modlić. Panie, żniwo jest wielkie. Wypchnij robotników na żniwo. Dlaczego mamy się nie modlić modlitwą Jezusa? Dlaczego mamy tylko modlić się o nasze potrzeby, aby Pan nam dał to, czego potrzebujemy? Módlmy się o żniwo. Módlmy się, by zebrać żniwo, by zebrać plon, by zbierać to, co rośnie. To pole gotowe jest do żniwa. I Paweł stał się takim pasjonatą. Stał się takim szaleńcem dla Boga, dla Chrystusa. On był gotowy pojechać wszędzie, pójść do ludzi, aby głosić im. On prowadził rozmowy ewangelizacyjne z mądrymi Grekami. On docierał do Rzymian. On mówił do ludzi, których spotykał po drodze, aby ich pozyskać dla Jezusa. To on powiedział: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, gdyż jest ona mocą Bożą. Amen? Halleluja. Jest dla nas przykładem. Ale gdy tak myślałem o tym, co jeszcze, pomyślałem sobie, że dobrze by było przyjrzeć się Pawłowi i zobaczyć, co takiego stało się w jego życiu, że stał się takim aktywistą, takim człowiekiem, który z pasją czynił to, co czynił. to my musimy przeżyć. Kiedy zacząłem się nad tym zastanawiać, pomyślałem sobie, ła, to jest to, co my musimy zrozumieć. Jeśli zrozumiemy to, co zrozumiał apostoł Paweł, to i my będziemy takimi pasjonatami. To i my będziemy tak niesamowicie Bogu służyć. I chcę się z wami tym podzielić. Co zrozumiałem z życia apostoła Pawła. Pierwszy list do Tymoteusza 1:12-14 brzmi tak. Znów przeczytam dwa tłumaczenia. Oto apostoł Paweł mówi takie słowa. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił. Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze, a łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Biblia Warszawsko-Praska brzmi tak. Dzięki składam Jezusowi Chrystusowi, Panu naszemu, za to, że obdarzył mnie szczególną mocą, że mi zaufał i przeznaczył mnie do tak zaszczytnej posługi. Mimo, że byłem ongiś bluźniercą, prześladowcą i oszczercą. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ nie mając wiary, nie wiedziałem, co uczyniłem, a Pan nasz okazał mi całe bogactwo swojej łaski wraz z wiarą i miłością, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I z tych wersetów postanowiłem coś wam przekazać. Oto pierwsza myśl. Bóg rozprawił się z bolesną przeszłością. Wiecie, to jest niesamowity fundament, miejsce wyjścia. Kiedy mamy tą świadomość, że wszystko to, co było złe, to, co było nieczyste, to, co było niepodobające się Bogu w naszej przeszłości, zostało usunięte. To jest niesamowite. To przeżył właśnie apostoł Paweł. Powierzchownie patrząc, można by powiedzieć, że Paweł, czyli Szaweł, Saul, ze względu na swoją przeszłość nie kwalifikował się do służby Bogu. We współczesnym chrześcijaństwie mówi się, że ci kapłani, księża, papieże mają niesamowicie piękną przeszłość. Od dziecka wychowani dobrze, wykształceni, niczego złego nigdy nie robili. Jakże Paweł był inny. Apostoł Paweł był zupełnie z innej bajki. Apostoł Paweł był bluźniercą, złoczyńcą, mówi prześladowcą, gnębicielem, same bezwartościowe tytuły. Ze względu na swoją przeszłość, po ludzku myśląc, nie kwalifikował się do takiej służby. Otwarcie przyznawał się do tego, jaki był w przeszłości. Mówił o tym. Byłem bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Wiemy również, że przy innych okazjach, podczas składania swojego świadectwa, gdy głosił, gdy zwiastował Jezusa, mówił o szczegółach ze swojej przeszłości. Oto przykłady. Dzieje apostolskie 22, werset 4. Zwolenników nowej drogi życia prześladowałem, domagając się dla nich nawet kary śmierci. Mężczyzn i kobiety zakuwałem w kajdany i wtrącałem do więzienia. To jest w Biblii. Taki był apostoł Paweł, ten, który stał się tym wielkim ewangelistą, sługą pańskim. Inny fragment, Dzieje apostolskie 26:9. Ja sam byłem co prawda kiedyś przekonany, że powinienem z całą bezwzględnością występować przeciwko imieniu Jezusa Chrystusa. Z całą bezwzględnością był przeciwnikiem Jezusa Chrystusa. Inny fragment, Dzieje apostolskie 26:10 werset. Tak właśnie postępowałem w Jerozolimie, a korzystając z upoważnień arcykapłanów, uwięziłem wielu świętych, opowiadałem się za tym, by ich skazano na śmierć i sam często zmuszałem ich karami, by bluźnili w synagogach, prześladowałem ich z całą surowością i ścigałem nawet po innych miastach. Ależ miał życie. Te wspomnienia z przeszłości, gdy tak myślałem o apostole Pawle, te wspomnienia z przeszłości musiały być dla niego bardzo bolesne, kiedy teraz był już dzieckiem Bożym. Ale mimo to nie ukrywał ich, ani też ich nie ignorował. Nie ukrywał i nie ignorował. Potrafił oddzielić się od swojej przeszłości, ponieważ wierzył, że Bóg się z nią rozprawił. Kiedy mówił o tym, co było, nie mówił to w takim kontekście załamania i rezygnacji, ale podkreślał, jaką Bóg ma wielką moc, jak cudowna jest Boża łaska, że kiedy Pan przebacza, to przebacza wszystko i zamyka ten rozdział. Wymazuje obciążające nas dowody. Tak mówi Biblia. Dobra nowina polega na tym, że jeśli pozwolimy Bogu, by zajął się naszym życiem, to nasza przeszłość nie musi stanowić o naszej przyszłości. I to jest piękne. I to jest możliwe jedynie w Królestwie Bożym. Jedynie u Pana Boga. Jedynie w Jego jakby zasadach panowania to się mieści. Kiedy przyjmuje się do jakichś firm, ważna jest przeszłość. Przyjmą cię, jeśli twoja przeszłość przemawia za tobą. Twoja edukacja, twoje wykształcenie, twoje osiągnięcia, może list polecający z poprzedniej firmy, jak dobry byłeś, jak wspaniały byłeś. Nie w Królestwie Bożym. W Królestwie Bożym panują inne zasady. Nasza przeszłość nie musi stanowić o naszej przyszłości. Wiecie, że to w naszej telewizji polskiej i w polskim radio. To jest niesamowite. Najwięcej do powiedzenia o Panu Jezusie mają najwięksi gangsterzy i bandyci. Szok. To oni są w telewizji. Oglądacie te programy? Wywiady z gangsterem. Na przykład Kawa i Herbata. Pastorzy z Warszawy. Cejroński. Czy Piotr Stępień. Oni są w radio, w telewizji. Którzy popełnili morderstwa. Którzy dopełnili się czynów i ludzie pytają, co tu się z wami stało, że jesteście innymi teraz ludźmi? Co tu się stało, że wasze życie tak się przemieniło? Bo to jest niesamowite świadectwo działania Boga. To jest szok, kiedy Bóg przychodzi i zmienia naszą przeszłość na nową przyszłość. I aby efektywnie służyć, nie możemy ciągnąć za sobą nierozwiązanych spraw czy konfliktów. A więc Paweł pozwolił Bogu, aby się rozprawił z przeszłością. Wiecie, jak te wersety brzmią w takim przetłumaczeniu bezpośrednim z ulubionego przeze mnie i przez moją żonę tłumaczenia Biblii w wersji angielskiej The Message? Tak to brzmi. Apostoł Paweł mówi te same wersety z pierwszego listu do Tymoteusza 1, od 12 do 14. Jestem tak wdzięczny Chrystusowi za to, że uczynił mnie adekwatnym, dostatecznie dobrym do wykonywania tej pracy. Podjął ryzykowną decyzję, kiedy zaufał mi, zlecając tę służbę. Czy wiecie, że Bóg jest gotowy podjąć ryzykowne decyzje odnośnie nas? Tak powołał ciebie i mnie. Bóg zaryzykował, zbawiając nas i powołując ciebie i mnie, powołał nas do służby, abyśmy wykonywali to, co chce On wykonać na polu żniwa. Zaryzykował. Czy zawiedziemy Go? Nie zawiedziemy Go. Amen? Zawiedziesz Boga? Nie zawiedziesz Boga, bo zaryzykował. Pięknie to brzmi. Podjął ryzykowną decyzję, kiedy zaufał mi, zlecając tę służbę. Jednak referencje, jakie posiadałem, to bluźnierca, łowca czarownic, arogancki pyszałek, ale zostałem miłosiernie potraktowany, dlatego że nie wiedziałem, co czynię i przeciw komu działam. Łaska połączona z wiarą i miłością została wylana na mnie i wlana we mnie. A to wszystko ze względu na Jezusa. Niesamowite. łaska została, miłość i wiara wylana na mnie i wlana we mnie. A więc moja druga myśl brzmi tak. Bóg okazał mu ogromną, obfitą łaskę. I to jest klucz. Jeśli chrześcijanin rozumie, co to jest łaska, będzie pasjonatem, będzie szaleńcem dla Boga. Będzie czuł tą odpowiedzialność zrewanżowania się. Zrobienia czegoś z miłości do tego, który okazał miłość. Będzie chciał, będzie robił wszystko, aby podobać się temu, który go powołał. To jest zrozumienie obfitości łaski. Obsesja i nienawiść hodowane w sercu Pawła wobec zwolenników Chrystusa były tak wielkie, że Bóg musiał wylać potężny ocean, wlać w niego potężny ocean łaski, cierpliwości, miłosierdzia i miłości. To Bóg uczynił. Pierwszy list do Tymoteusza 1,16 brzmi tak. Dlatego miłosierdzia dostąpiłem, aby na mnie pierwszym Jezus Chrystus okazał wszelką cierpliwość dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Bracie i siostro, dla twojego i mojego przykładu. Przeczytać jeszcze raz? Bóg to uczynił w życiu apostoła Pawła dla przykładu tym, którzy mają weń uwierzyć ku żywotowi wiecznemu. Ilu tutaj na tej sali uwierzyło ku żywotowi wiecznemu? Jest to dla ciebie i dla mnie, dla nas. Inny werset. On jest w pierwszym rozdziale, w wersecie 13. Tutaj tłumaczenie Biblii Tysiąclecia brzmi tak. A nad miarę obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Jezusie Chrystusie. A nad miarę obfitą, czyli jeśli mamy miarę, na przykład mamy szklankę, to łaska, wiara i miłość nad miarę, czyli przelała się. Pierwszy list do Tymoteusza 1,16 Biblii Warszawsko-Praskiej brzmi tak. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, gdyż podobało się Bogu, aby we mnie, największym spośród grzeszników, Jezus Chrystus okazał całą swoją wielkoduszność. Czy uchwyciliśmy myśl, że Bóg dla ludzi przez nas pragnie okazywać swoją wielkoduszność? Musimy o tym pamiętać. Przeze mnie i przez ciebie, przez nas. Jeśli chcemy zebrać żniwo, jeśli chcemy oglądać zbiór plonu, to Bóg robi to w ten sposób, że przez nas okazuje swoją wielkoduszność. Dlatego tydzień temu powiedziałem, że musimy pilnować, bo mamy jedno życie. Jeśli to życie nam przeminie, a nie zrobimy tego, do czego nas Bóg powołał, staniemy kiedyś przed Panem i będziemy musieli o tym powiedzieć. Będziemy musieli Mu zdać relację. Apostoł Paweł często jest tym autorem Nowego Testamentu, który często wspomina o sowitej, obfitej łasce, którą zostaliśmy obdarzeni. Czytajcie Nowy Testament w kontekście apostoła Pawła i wersetów, które mówią o łasce. Gdybyście wzięli na przykład Nową Biblię i wzięli marker i zamarkowali wszystkie wersety, które mówią o łasce, zrobiłaby się ona bardzo kolorowa. Bardzo kolorowa. To jest chyba taki najlepszy sposób, aby to zobaczyć. Na przykład w liście do Efezjan apostoł Paweł powiedział, w nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił. Jest to mowa generalnie o Kościele, o nas wszystkich. Ale kiedy opisywał swoje osobiste doświadczenia, apostoł Paweł, kiedy opisywał swoje doświadczenia, czyli mówi generalnie o nas, o tej obfitej, hojnie udzielonej łasce, o bogactwie łaski Jego, i mówił o sobie. Kiedy mówił o sobie, o doświadczeniu tej ekstremalnej ilości Bożej łaski ponad wszelką miarę, uważał, że okazana mu łaska była tak ogromna, że używał słowa, postaram się go dobrze przeczytać, greckiego słowa, pleonasen. To jest słowo greckie w oryginalnym tłumaczeniu. Pleonasen, które tłumaczy się niezliczony, nieskończony, niewyczerpany. Pleonasen łaski. Nieskończony, niewyczerpany, niezliczony zasób Bożej łaski. Tak apostoł Paweł określał, jeśli mówił o sobie. Paweł uwierzył, że Boża łaska jest zdumiewająca, niesamowita, obfita, zaskakująca, odkupiająca i powołująca do służby. To zrozumiał apostoł Paweł. Tak więc owocne życie nie jest rezultatem dziedziczenia talentu po przodkach, edukacji, kwalifikacji czy własnych wysiłków. Lecz by być skutecznym, potrzebujemy pleonasen, obfitej Bożej łaski. Jeśli rozumiemy, czym jest łaska Boża dla nas, wtedy się okazuje, że Bóg widzi nas, jest w stanie nam pomóc, udzielić nam wszystkiego, co jest odpowiednie, abyśmy byli dobrymi żniwiarzami na polu żniwa. Bo to jest w Jego łasce. To jest w Jego łasce. I ta łaska w dodatku mocno działa, pracuje w nas. Działa i pracuje w nas. Kiedy apostoł odpowiedział, otworzyły się na tę ogromną łaskę drzwi, to oznacza, zaczął doznawać jej obficie w swoim życiu i w swojej służbie. Bo obfitość Bożej łaski nie jest tylko po to dla naszego, nie jest tylko po to dla nas samych, dla naszego zaspokojenia. Obfitość Bożej łaski zawsze wypływała i przychodziła do człowieka, aby on, poruszony Bożą łaską, mógł skutecznie działać i skutecznie Bogu służyć. A więc odkrycie tego oceanu, jak zespół młodzieżowy śpiewał, lawiny Bożej łaski. Bardzo mi się podobało to określenie w tej piosence. Lawiny Bożej łaski. Kiedy zaczynamy w tej Bożej łasce się poruszać, to ta sama Boża łaska, która dotknęła Pawła, Saula, Szawła, bluźnierce, buntownika, prześladowcę, pragnie dotykać przez nasze życie innych ludzi, gdy stajemy im na drodze. To jest ta sama łaska. Bóg pragnie nas używać, pragnie działać w nas. I ostatnia myśl. Bóg wyposażył go, dostarczył mu w moc do służby. A więc wyposażył go w moc do służby, dostarczył mu moc do służby. Nad tym też chwilę się chcę zastanowić, bo chciałbym odkryć, co jest mocą do służby, do żniwa, do zdobywania ludzi. I może będziecie zaskoczeni, kiedy powiem, co jest tą mocą. Bo dla nas, zielonoświątkowców, charyzmatyków, moc kojarzy się z jednym. Power! Ja będę mówił o innej mocy. Bo Paweł doświadczył zupełnie innej mocy, która popchnęła go do tego, by być żniwiarzem na polu żniwa. Ale najpierw zacytuję coś, co niedawno gdzieś tam znalazłem w internecie. Nie znam autora, to nie są moje myśli, a więc autor nieznany. Posłuchajcie tego stwierdzenia. Ktoś napisał tak. Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po sobie nie zostawią. Powtórzyć jeszcze raz? Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po sobie nie zostawią. Drudzy dmą jak wichry, więc zostaje po nich serce złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować, i pod tym zostaje piękno naszego świata. Podoba się? Mnie poruszyło. Czy chcemy, czy nie, jesteśmy jak wiatr. Pędzimy. Tak? Do przodu. Kto odmłodniał ostatnio 10 lat? rąk nie widzę. Kto postarzał się 10 lat? Do przodu. Ja od 10 lat się postarzałem. Ja od wczoraj się postarzałem. Co tam 10 lat? Tak nam się wydaje, nawet o tym nie myślimy. Że jesteśmy starsi niż w zeszłym tygodniu, w niedzielę tu byliśmy. Do przodu, wiejemy. Ludzie są jak wiatr. I biegniemy. Jedni lekko, przelecą przez życie. Praca, obowiązki, tu. Zabawa, odpoczynek, czasy, wyjazdy, tu życie mija rok po roku. Żadnego świadectwa, nikt nie zdobyty dla Pana. Przeminęło życie, przeminęły lata, nikt nie został pozyskany. Nie poświęcili czasu, aby pójść do kogoś, porozmawiać z nim, zdobyć go dla Chrystusa, pokazać mu drogę. Nie poświęcili czasu, aby się zaangażować w jakąś ewangelizację. Przemknęli, przebiegli przez życie jak wiatr. Są jeszcze inni, gorszy gatunek. Którzy sieją zniszczenie. Wszystko niszczą. Są jak huragan. Łamią ludzi złorzeczą, łamią serca, postępują nieprawidłowo, zachowują się nie tak, jak powinni, jak huragan. Ale inni wieją tak, jak trzeba. Wiatr jest potrzebny. Aby wszystko kwitło i owocowało. I teraz. O jakiej sile, o jakiej mocy mówi apostoł Paweł? To jest bardzo ciekawe. To jest w tym fragmencie. Mówi o mocy miłości. To jest siła. To jest moc. I to wyjaśnię. Co to znaczy? Kiedy stajemy się żniwiarzami? Wiecie, co cechuje żniwiarza, który ma pasję do ludzi, którzy giną, który chce ich pozyskać dla Chrystusa? Miłość. 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 Bo jeśli ma się tą miłość, no wiecie, są różne rodzaje miłości. Ja nikogo nie posądzam, że nie ma miłości. Wszyscy mamy miłość. Są różne rodzaje miłości. Wiecie, w tym świecie ludzie mają miłość. Potrafią wszystko zrobić dla drugiej osoby. Nieprawdaż? O, zabiegają, tak zakochany młodzieniec zabiega o tą pannę. Wszystko jest gotowy zrobić. Ciekawe, że później za jakiś czas już tej miłości nie ma. Miłość fileo, miłość eros, różne są rodzaje miłości. W zdobywaniu dusz musi cechować nas miłość Boża. To jest zupełnie inny rodzaj miłości. My możemy miłować ludzi, szanować ich, o tak, pozdrawiać ich na ulicy, ale dopiero gdy w nas płonie miłość Chrystusowa, rodzi się pasja, aby ich zdobyć. Aby ich przyprowadzić do Pana, aby się nawrócili, aby się upamiętali i przyjęli zbawienie, bo pójdą do piekła na wieczne potępienie, jeśli tego nie zrobią. I teraz wam o tym przeczytam. Apostoł Paweł mówi o tej miłości i mówi tak. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, zielonoświątkowcy, języki aniołów i tak się spotykają, śpiewają i tak konferencja o językach, o duchu i na okrągło i ciągle to samo i tak dalej. A miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Ostro? Apostoł Paweł. Możesz być cymbałem brzmiącym, kościelnym cymbałem brzmiącym. Przepraszam, to do nikogo personalnie. Możemy takimi się stać. Językami mówimy, fajnie wielbimy, ale jeśli nie ma miłości do ludzi, tej miłości Chrystusowej, gdybym też miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, posiadał wszelką wiedzę i wiarę, taką, iż góry bym przenosił, ale miłości bym nie miał, byłbym niczym. Choćbym rozdał całą jałmużnę, można pomagać ludziom. Można dawać nawet pieniądze. Ale dopiero miłość Chrystusowa chce ich pozyskać. Chce ich zdobyć, chce ich zewangelizować. Chce ich przyprowadzić do Pana. Chce, aby oddali życie Jezusowi. Bo pieniądze przejedzą, wydadzą i pójdą do piekła. Oczywiście trzeba pomagać. Nie tylko wystarczy powiedzieć, że Bóg kocha. Ale choćbym rozdał całą jałmużnę, majętność, ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Tragedia. Tragedia. Tragedia chrześcijańska. Wraz z łaską do życia apostoła Pawła przyszła też wiara z miłością. Wiecie, wiara i miłość to taki związek partnerski. No, nie, to małżeństwo. To solidne duchowe małżeństwo. Wiara i miłość. Wiara przyniosła łaskę, a miłość zaczęła ją wprowadzać w życie. Jeszcze raz powtórzę. Wiara przynosi, wiara jakby urzeczywistnia, odkrywa łaskę, a miłość pomaga tą łaskę wprowadzać w życie, stosować w praktyce. W przeciwieństwie do nienawiści, jaką Paweł odczuwał w stosunku do osoby Jezusa, Bóg napełnił go wiarą, która wniosła niepodważalne przekonanie co do prawdziwej tożsamości Chrystusa. Zobaczcie, jak on się zmienił. Prześladowca nienawidział Chrystusa, prześladował wszystkich, którzy w Niego uwierzyli, a oto teraz ma niepodważalne przekonanie co do prawdziwej tożsamości Jezusa. Paweł stał się największym orędownikiem, głosicielem i zwolennikiem Jezusa jako Syna Bożego i jednocześnie człowieka. W przeciwieństwie do złości i przemocy, jaką stary Szaweł przejawiał wobec chrześcijan, Bóg napełnił go miłością do Kościoła, do ludzi. Dlatego jego esej, listu do Koryntian, 13 rozdział, cały, tam początek, miłość jaka jest, tak? Jest największą, najlepszą definicją opisania Bożej miłości agape. Jeśli ktoś chce poznać, jaka jest miłość Boża agape, musi czytać, jeśli ma z tym problem, czytać po 10, po 20, po 15, po 3 razy dziennie 13 rozdział. Miłość cierpliwa jest, miłość dobrotliwa jest, miłość nie nadyma się, miłość przebacza i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to mamy, to mamy niesamowitą moc. To jest największa siła do zdobywania żniwa. Jego motywacją była miłość, która przynaglała go. Inaczej mówiąc, ogarniała go, jak w angielskim tłumaczeniu czytamy. Jest to drugi list apostoła Pawła, 5 rozdział, wiersz 14. Popatrzmy na ten werset. Bo miłość Chrystusa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Amen? A więc tutaj w tym fragmencie, w Biblii naszej jest powiedziane, że miłość ogarnia nas. W Biblii w tysiąclatce jest powiedziane przynagla nas, a w Biblii angielskiej jest powiedziane ogarnia nas. Nie, przepraszam, to jest w warszawskiej Biblii jest ogarnia nas, a w angielskiej jest zmusza nas. Dobitniej. A więc jeszcze raz. Przynagla nas, bo miłość Chrystusowa przynagla nas, ogarnia nas, zmusza nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli, abyśmy teraz nie dla samych siebie żyli, ale dla tego, który nas zbawił. A gdy żyjemy dla Pana, gdy żyjemy dla Jezusa, to musimy być świadomi, że On jest pasjonatem żniwa. On to wyraził, chodząc po ziemi. Powiedział to przy studni, kiedy przynieśli mu lunch do swoich apostołów, uczniów. Powiedział, moim pokarmem jest czynić wolę Ojca tego, który mnie posłał. Tak? Podnieście swoje oczy i zobaczcie, jak wielkie jest żniwo. Jak pola gotowe są do żniwa. Możemy być jak wiatr, przebiegniemy przez to życie, przeminie ono, praca, obowiązki, wszystkie sprawy i tak dalej, dzień po dniu, dzień po dniu, dzień po dniu. Ważne jest to, co pozostawimy po sobie, co wiatr pozostawi po sobie. Może nic nie pozostawić? Może pozostawić zniszczenie? A może pozostawić dobre wrażenie? Może pozostawić coś dobrego? Opowiadanie o tym, że nie mamy czasu, to po prostu jest sprawa popracowania nad swoimi myślami i swoim życiem. Tylko tyle. To jest sprawa menadżerstwa, zarządzania swoim życiem, tego spojrzenia na temat poważnie. Że nie mamy czasu dla Boga i dla innych ludzi. Określenie takie chrześcijanina poddaje pod pytanie, gdzie jest miłość. Nieprawdaż? W środę mówiliśmy o tym, jak funkcjonujemy w Kościele nowotestamentowym. Na czym się opieramy? Ja czytałem wiele tłumaczeń, na przykład listów Janowych, gdzie jest powiedziane, że ten, kto mnie miłuje, przestrzega przykazań moich. No i ludzie tłumaczą, że to chodzi o 10 przykazań. Wcale o to nie chodzi. Pan Jezus powiedział przykazań moich, nie Mojżesza. A wiecie, jakie to są przykazania? 2. Cały zakon streszcza się w tych 2 przykazaniach. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej siły, z całej duszy i z całej myśli swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. To jest wszystko. I powiedziałem w środę tak. Jeśli ktoś te 2 przestrzega przykazania, przestrzega wszystkich 10. I nie ma problemu. I nie robi to, bo go zastraszono przykazaniem, ale miłuje Pana Boga z całego serca. A więc kiedy ktoś miłuje Pana Boga z całego serca, nie będzie miał innego Boga obok niego. Bo jeśli ktoś kocha z całego serca, nie będzie miał innego Boga. Jeśli ktoś miłuje Pana Boga takim, jakim On jest, nie będzie robił żadnej podobizny, żadnego obrazu, żadnej rzeczy, która by Boga przypominała, ani nie będzie szukał żadnych świętych, którzy by mieli Mu Boga przypominać. Będzie kochał tylko tego jedynego. To tak jakby w małżeństwie. Ktoś kocha żonę, ale jeszcze ma kilka innych ładnych kobiet, które się mu podobają i też przez nie chce do swojej żony docierać. Ma być lepszym mężem. Paranoja. Powiedziałem też i powiem z tego miejsca, jeśli to powiedziała taka osobistość, to ja mogę. Nowy papież, wybrany Franciszek, powiedział, jeśli ktoś modli się do kogo innego niż do Pana Boga, modli się do szatana. To powiedział w telewizji. Znaczy, słyszałem to. To jest, bo w internecie można znaleźć, to jest na YouTubie. Powiedział to. To jest niesamowite, to jest rewolucja. Chwała Bogu za takie stwierdzenie. Nikt by mnie nie posłuchał, gdybym to powiedział. Mamy modlić się do Pana, tak powiedział. Bo jeśli ktoś Boga miłuje z całego serca, to dla Niego On jest najważniejszy. Jeśli ktoś kocha Go z całej siły, to będzie robił wszystko dla Niego. Jeśli ktoś kocha rodzinę, żonę z całej siły, to dla rodziny, dla żony pracuje. Dla Pana Boga będzie robił wszystko. Wszystko oparcie o miłość. Jeśli ktoś miłuje bliźniego swego, jak siebie samego, nie będzie go okradał, nie będzie pożądał żony jego, nie będzie robił innych rzeczy. Wszystko streszcza się w tym po prostu stwierdzeniu. I ktoś, kto miłuje Pana Boga swego, będzie odpoczywał w Panu Bogu swoim. Już jak tak mamy się czepiać tego dnia, jak to się czepiają zwolennicy Starego Zakonu, że to trzeba dzień święcić. Nie, my mamy Pana święcić, a w dniu mamy odpoczywać. I Bóg daje nam wolność, do wolności jesteśmy powołani. Kiedy ja będę odpoczywał, czy w poniedziałek, w niedzielę, czy w piątek, to nie ma znaczenia. Najważniejsza jest miłość do Boga. Dość tego wszystkiego. Zakonu, prawa, nałożonych jarzm na ludzi. Jak u Arabów normalnie. Bóg do wolności nas powołał. Z miłości. W oparciu o serce. Kocham Pana Boga z całego serca swego. Dlatego kocham to, co On kocha. A On kocha zebrać żniwo. A jeśli Bóg, mój Pan, kocha zebrać żniwo, to ja będę razem z Nim to żniwo zbierał. Amen. To jest sedno Ewangelii. Musimy mieć czas, bo gdy minie lato, żniwo się skończy, to będzie za późno. Może się okazać, że zmarnowaliśmy żniwa, plon i czas naszego życia. Największą tragedią dla żniwiarza jest to, że zmarnował się plon. I dlatego Pan, jako dobry ogrodnik, żniwiarz, gospodarz, zabiega o to, aby zebrać żniwo, aby oczy nasze podniosły się i abyśmy widzieli, że to żniwo jest wielkie. Amen. I dlatego czuję odpowiedzialność, aby siebie i nas do tego zachęcać, abyśmy byli pracownikami na żniwie pańskiej. Powstańmy, na żniwie pańskim, powstańmy. Chwała Ci, Panie Jezu. Halleluja, halleluja. Pomódlmy się na koniec. Wznieśmy nasze ręce. Podziękujmy Panu Bogu za to wielkie żniwo. Powiedz Mu, że jesteś do dyspozycji Jego na tym żniwie. Nie chciałbym, abyś składał tu jakiekolwiek deklaracje przede mną, przed ludźmi. Nie, przed Panem. Powiedzmy, Panie, ja czuję tę odpowiedzialność. Ja chcę być na tym żniwie. Panie, ja chcę być aktywny. Chcę też coś zrobić. Chcę być Twoim współpracownikiem. Chcę być jak apostoł Paweł, chociaż w odrobince, jak on. Może nie jestem w stanie dosięgnąć tych wymiarów, jakie dosiągnął apostoł Paweł, ale chcę być także wdzięczny za to, że mnie uwolniłeś, że dałeś mi łaskę, że dałeś mi miłość, że teraz ta łaska i miłość działają w moim życiu. Ja mogę iść do ludzi i powiedzieć im o tej wielkiej miłości. Powiedz to Panu dzisiaj. Powiedz Mu, Boże, użyj mnie, oto jestem. Poślij mnie. Pomóż mi zdobyć kogoś. Pomóż mi pójść na to żniwo, bo to żniwo jest. Tak mówi Twoje słowo. Panie, dziękujemy Ci za Twój Kościół. Ja dziękuję Ci za moich kochanych braci, za moje drogie siostry, za Twój Kościół, za ciało Chrystusowe, za to, że jesteśmy zbawieni, powołani, abyśmy nieśli światło, abyśmy byli solą, abyśmy byli tymi żniwiarzami, którzy pracują na tym polu, bo trwa lato, bo pole jest gotowe. Panie, użyj nas, Panie, działaj w nas, Panie, dotykaj nas, Panie, przemieniaj nasze myślenie, Panie, pomóż nam zarządzać naszym życiem i naszym czasem tak, abyśmy mogli też mieć czas na żniwo, na pole, na to, by pójść i służyć. Panie, modlę się o każdego, modlę się o siebie, abym nie zmarnował lata, abym nie zaprzepaścił żniwa, abym, Panie, zbierał to żniwo, gdzie tylko mnie poślesz, Panie. Dziękuję Ci, że to żniwo jest wielkie, tu w Polsce, w naszym kraju, w naszym mieście. Przynosimy Ci ewangelizację w tym roku, które będziemy mieli w MOKU, będziemy mieli w sali zdrojowej, będziemy mieli tutaj w hali sportowej. Panie, wszystkie wydarzenia, nasze indywidualne działania, posługi, misja, regeneracja. Wszystko Tobie przynosimy, Panie. Niech będzie narzędziem na polu żniwa, Panie. Abyśmy to żniwo umieli zebrać i byli aktywni podczas tego żniwa. W imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Ci, Panie, za żniwo, które Ty przygotowałeś dla nas, za czasy, w których żyjemy. Błogosławię siebie, moich braci, moje siostry. Chcemy być, Panie, aktywni. Chcemy, Panie, Ci służyć. Chcemy, Panie, działać. Chcemy, Panie, się cieszyć latem i żniwem, które mamy w imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Chwała Ci, Jezus. Jeśli jesteś wdzięczny Bogu za to, że jest czas żniwa, że jest taka możliwość, jesteś wdzięczny Mu za Jego zbawienie, za przebaczenie grzechów, za to, że okazał Ci łaskę, wznieś swoje ręce i przez dosłownie minutę, ostatnią minutę, uwielbijmy Go, podziękujmy Mu. Panie, ja Tobie dziękuję. Ja Ciebie uwielbiam. Ja dziękuję Ci, że jesteśmy, Panie, w Twoim Kościele, że Ty jesteś Panem wielkiego żniwa, że my jesteśmy na tym polu żniwa, Panie. Dziękujemy Ci, że Panie, możemy oglądać to wszystko, że mamy wolne życie, że przebaczyłeś naszą przeszłość, że usunąłeś także to, co było bluźniercze, złe, grzeszne w nas i dałeś nam nowe życie. Przebaczyłeś nam, Panie. Dziękujemy Ci, że wlałeś tę lawinę Bożej łaski do naszego serca. Miłosierdzia, łaski, miłości Twojej, Panie. Panie, pomóż nam to wszystko wykorzystać, pomóż nam to wszystko użyć dla Twojej chwały, Panie, aby życie nam nie przeminęło, aby lato się nie skończyło, Panie, aby wielu ludzi było zbawionych. Modlimy się o to, bo po to jesteśmy. Błogosław tydzień, który jest przed nami. Użyj nas, Panie, błogosław nam, Panie, prowadź nas. Chcemy działać w Twoim imieniu, nie dla naszej chwały, ale dla Twojej chwały. W imieniu Pana Jezusa. Chwała niech będzie naszemu Bogu. Amen. Amen. Chwała Jezusowi. Bóg jest dobry. Amen. Niech Pan błogosławi Was, bracia i siostry, nas, cały Kościół. Niech błogosławi. Zostańcie z Bogiem.